Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, kłaniamy się i pozdrawiamy. 16 listopada w piątek. Czas reakcji. Czujny 510 37 32 do studia 510 37 36. Mail czasreakcji@radioszczecin.pl. A nasz program zaczynamy od sytuacji na ulicy Granitowej. Ta informacja na naszej stronie jest główną informacją i smutną i bulwersującą. Kierowcy usunęli bariery i zniszczyli asfalt na ulicy Granitowej. Przypomnijmy, że we wtorek wieczorem doszło do awarii, pękła rura, jezdnia została zalana. No i ekipy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji podjęły się naprawy i właśnie dzisiaj od południa na pewno, może nawet wcześniej, o tym zaraz będziemy rozmawiali z gościem, miała być ulica Granitowa i Batalionów Chłopskich przejezdna w obu kierunkach, a tak się nie stało.
Dzień dobry. Chciałam powiedzieć, że Zarząd Dróg i Transportu to sobie ludzi winy robi, bo to, co się wydarzyło, zdroje podjuchy na Granitowej, to jedno. Dali busiki przewożące ludzi, ale podjuchy Żydowce Klucz jeżdżą 3 busiki, a od wydarzenia, od tej dziury do zdroi, do krzyżówki jeździ 1 bus. Ludzie rano jeżdżą tak ściśnięcie w autobusie, że to gorzej niż sardynki w puszce. Tak nie powinno to wyglądać.
No właśnie, mają także uwagi pasażerowie co do komunikacji w tym miejscu. Ja rozmawiałem z Hanną Pieczyńską tuż przed programem z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, która poinformowała nas, że niestety nie ma tak właśnie małych pojazdów, które tam są w stanie zawrócić więcej, że trzeba by odebrać wtedy tę komunikację na żądanie. No i niestety trzeba się przemęczyć. Miejmy nadzieję, że to przemęczanie będzie trwało już krótko. Z nami jest Tomasz Makowski, Rzecznik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Dzień dobry.
Dzień dobry jeszcze raz.
Panie Tomku, kiedy w takim razie kierowcy będą mogli już jeździć Granitową Batalionów Chłopskich pod wiaduktem w obu kierunkach?
Dzisiaj rano zastaliśmy rozjeżdżoną warstwę bentonitu zmieszaną z błotem, krótko mówiąc. Musieliśmy ją zebrać. W tej chwili jest już nowy bentonit wraz z dodatkowym środkiem wiążącym, usieciającym, jak to powiedział fachowiec. I czekamy. Technologia wymaga kilkunastu godzin wiązania tej warstwy. Fabryka asfaltu w cudzysłowie już od dzisiejszych godzin rannych była w pogotowiu i pozostanie nadal. Ja myślę, że układanie asfaltu 2 warstw nie stanie się wcześniej niż jutro przed południem.
Czyli jutro układanie asfaltu, jeszcze potem trzeba będzie odczekać. Czyli kiedy ruch mógłby zostać przywrócony? W niedzielę?
Bardzo byśmy chcieli, żeby to była sobota wieczór, ale na tą chwilę ja nie potrafię powiedzieć.
Czy w związku z takimi zachowaniami niektórych kierowców, którzy usunęli te bariery, samochody, w tym również ciężkie, bo takie mamy informacje, tamtędy przejechały, państwo będziecie już teraz pilnować całodobowo tego miejsca, żeby do takich sytuacji nie dochodziło, żeby te wszystkie warstwy, które mają związać na tej odbudowanej nawierzchni, związały?
Miejsce awarii zabezpieczyliśmy zastawami metalowymi na słupkach z ciężkimi podstawami. Podobnie wzdłuż chodników też ustawiono taśmy, żeby tam pieszy nie włożył nogi i nie stała się jakaś krzywda. Natomiast nie mamy możliwości, żeby pilnować miejsca awarii, ponieważ nasze pogotowie, które dyżuruje całą noc, no jest wzywane do najróżniejszych interwencji, wycieków, drobnych awarii. Właściwie ma zajęcie tych 3 ludzi, bądź 4, ma zajęcie przez całą noc. Więc no, nie jesteśmy w stanie tego pilnować tam przez całą noc.
To może w takim razie porozumieć się z władzami miasta, porozmawiać ze Strażą Miejską, czy jednak wyasygnować własne siły i środki, bo wie pan, mam obawy, że może nastąpić to samo. Ktoś będzie chciał koniecznie przejechać i przejedzie tamtędy, niszcząc to, co zrobiliście.
Tak, nie chcielibyśmy się kręcić dookoła własnego ogona i tutaj ten brak szacunku do naszej pracy po raz drugi byłby wręcz kuriozalny. Z pewnością poczynimy takie kroki.
I jeszcze jedna sprawa. Jest także awaria wodociągowa na Okulickiego. Proszę powiedzieć, co tam się stało i ile będzie trwało jej usuwanie?
Firma zewnętrzna, która w tym rejonie miasta na granicy ulicy Okulickiego i Mierzyńskiej układa kanalizację deszczową, uszkodziła nasz wodociąg. Koparka zaczepiła o wodociąg o średnicy 160 mm i nastąpił gwałtowny wypływ wody. Sytuacja jest opanowana. Pracuje tam tak ta firma zewnętrzna, jak i nasza ekipa. Nie ma, że tak powiem, osób bardzo pokrzywdzonych brakiem wody. Zabudowa tam jest jednorodzinna i w tej chwili nie mieliśmy nawet telefonu, ale w gotowości jest beczkowóz.
510-37-36, 510-37-32. Tomasz Makowski, Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Czekamy na komentarze słuchacza również w tej właśnie sprawie. A teraz dziękuję panu Tomaszowi Makowskiemu.
Dziękuję.
Chyba, że słuchacz ma pytanie. Moment jeszcze, panie Tomku. Pani Teresa, tak, panie Tomaszu. Dzień dobry, pani Tereso.
Dzień dobry. Wie pan, jestem oburzona postawą kierowców, którzy zniszczyli czyżą pracę, to raz, a poza tym jest też niesamowite, żeby...
Pani Teresa, prosimy ściszyć radio, dobrze? Prosimy ściszyć radio, bo mamy pogłos. O, właśnie, jaki piękny.
Już, dobrze.
Jest pani oburzona.
Tak, jestem oburzona postawą kierowców, którzy zniszczyli cudzą pracę. W ogóle jakim prawem pościągali te słupki, to jedno. A po drugie, wie pan, no w końcu samochodami jeżdżą dorośli ludzie, nie dzieci. I śmiesznym jest dla mnie, żeby stawiać ludzi, którzy będą pilnować, żeby inni nie niszczyli tego. Wie pan, no to jest straszne. Przecież to jest wszystko w naszym interesie, żeby jak najszybciej ta droga była przejezdna. I ta bezmyślność ludzka mnie poraża.
Mnie także. Dziękuję bardzo pani.
Dziękuję.
A jeszcze pytanie mam do Tomasza Makowskiego. Czy państwo może zgłosili tę sprawę na policję? Bo jest to tutaj naruszenie na pewno przepisów, zniszczenie też mienia, pracy. Przecież to są pieniądze, koszty i tak dalej, i tak dalej.
Powiem szczerze, że nie zasięgałem informacji, czy zgłosiliśmy to na policję, ponieważ nie miałem na to, krótko mówiąc, czasu. Tak dużo jest spraw związanych z awarią i towarzyszącymi jej sprawami, że sprawdzę to możliwie jak najszybciej.
Sugerowałbym, dlatego że byli być może świadkowie, być może ktoś widział pojazdy, być może zanotował jakieś cechy charakterystyczne tych pojazdów, chociażby numery rejestracyjne i może udałoby się takich właśnie wandali i sprawców właśnie tego, że dłużej jeszcze w Szczecinie są utrudnienia na Prawobrzeżu, uda się ukarać. Dziękuję. Tomasz Makowski, Zakład Wodociągów i Kanalizacji. To jest czas reakcji, 12.13. Nie mówię co w programie, dlatego że program realizujemy na bieżąco. Są kolejne ważne tematy. Teraz z nami jest Dariusz Sadowski z Urzędu Miasta w Szczecinie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa, witam pana.
Panie Dariuszu, wczoraj rozpoczęliśmy rozmowę dotyczącą bezpieczeństwa kąpiących się na basenie Floating Arena, właściwie na tym dużym basenie, ale również na tym małym 25-metrowym. Naszym gościem był Jacek Kleczaj, szef szczecińskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Krzysztof Kukliński pytał o to, czy dobrze by było, żeby na takim basenie jak Floating Arena, na tym dużym 50-metrowym zainstalowane zostały kamery, które obserwowałyby spod wody to, co się dzieje właśnie pod powierzchnią. No ale Jacek Kleczaj nie był nastawiony entuzjastycznie do tego akurat pomysłu. Natomiast sprawę wywołała kwestia tonięcia użytkownika właśnie basenu Floating Areny, co miało miejsce na początku listopada, o czym napisała jedna z gazet. No i zapytaliśmy naszych słuchaczy, czy czują się na basenie Floating Arena bezpiecznie, czy mają zastrzeżenia do pracy ratowników. Posłuchajmy.
Dzień dobry. A może ratownicy by tak przestali się interesować telefonami, smartfonami? Czy to jest nagminne? na wszystkich basenach, tak jak i tu w Szczecinie i w Gryfinie, siedzą i patrzą w smartfony, więc może powinni się zainteresować swoją pracą. Do, dziękuję.
Dzień dobry, mam na imię Danuta, dzwonię ze Szczecina. Jest to takie zachowanie dość specyficzne, kiedy panowie spoglądają swoje komórki, a nie na nas pływających w basenie. Prowadzący audycję pan się dziwił, że tak się dzieje w Gryfinie. Powiem szybciutko i króciutko. Jest to nagminne, nie tylko w Gryfinie, na Floating Arena również. Rzadko kiedy panowie ratownicy są na jakimkolwiek podwyższeniu, żeby nas obserwowali pływających w basenie. Z poziomu krzesła nie jest w stanie widzieć, co się dzieje na torze po drugiej stronie basenu i czy ktoś nurkuje i jak długo nurkuje, czy jest pod wodą minutę czy dwie, czy już tam, nie wiem, leży, bo słabo, bo zasnął, jak to się mówi. Do widzenia.
No i pan Maciej jest także przy telefonie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Sytuacja jest dzisiaj, z początku tego tygodnia. Ja dzisiaj rano byłem na basenie około 7.30. Oczywiście byłem najmłodszym uczestnikiem, nie wiem, czy to ma wpływ, i byli emeryci.
A gdzie, panie Macieju? W Gryfinie czy w Szczecinie?
Centrum wodnym, tak, w Gryfinie, centrum wodnym.
Laguna.
Tam kompletnie nie było ratownika przez jakieś 10 minut. Zresztą patrzałem, jest monitoring, tylko nie wiem, czy on działa pewnie. Nie było ratownika, fakt, że się nic nie stało. Ale sytuacja jeszcze gorsza. Z tego tygodnia, na początku tego tygodnia, również byłem na basenie rano, gdzie były dzieci, młodzież, osoby niepełnosprawne sobie pływały. Ratownika również nie było. Wychodził, wracał. Fakt, że byli nauczyciele i opiekunowie, ale to nie są ratownicy.
No właśnie, to nie są ratownicy. Dziękuję bardzo, to nie wymaga komentarza, ale my wrócimy teraz do Floating Areny. Tak jak słuchacze słyszeli, są zastrzeżenia. Ja również jestem użytkownikiem dużego albo mniejszego basenu Floating Areny i muszę powiedzieć, że po właśnie początku listopada, kiedy miało miejsce to zdarzenie, kiedy tonął jeden z pływających, jest lepiej. Właśnie zdziwiłem się, że ostatnio cały czas jeden z ratowników chodził wokół niecki basenu 50-metrowego, a drugi siedział na podwyższeniu. Wcześniej tak nie bywało. Siedzieli obok siebie na krzesełkach i sobie na przykład bardzo zawzięcie rozmawiali. Dariusz Sadowski, Urząd Miasta Szczecin. Czy państwo macie zastrzeżenia do pracy ratowników? Czy po tym zdarzeniu z początku listopada będą jakieś zmiany, konieczne zmiany?
Najważniejszą zmianą związaną z tym nieszczęśliwym wypadkiem, który miał miejsce na naszym basenie, jest decyzja o tym, że będzie zwiększona liczba ratowników na Floating Arenie. Pojawi się dodatkowa osoba, dodatkowy ratownik, który wspólnie z pozostałymi będzie dbał o bezpieczeństwo użytkowników. To się stało, to jest wydarzenie na pewno bardzo poważne i omal nie zakończyło się tragedią. Więc dlatego reagujemy i cały czas.
Czyli więcej ratowników, no ale czy
tak,
macie państwo
ratowników.
I mieliście zastrzeżenia po tym wydarzeniu do ich pracy, bo jak pan słyszał, słuchacze mają.
Znaczy słuchacze odnosili się ogólnie do pracy ratowników. Teraz pan pyta mnie o tę konkretną sytuację. Tutaj nie jestem daleki od tego, żeby ferować jakieś wyroki, bo sprawą zajmuje się prokuratura, to służby wyjaśnią.
Nie, ja pytam o komentarze naszych słuchaczy, którzy mówili o basenie Laguna, ale mówili także o Floating Arenie, że widzą, jak właśnie ratownicy wpatrują się w swoje telefony komórkowe albo siedzą po jednej stronie tego dużego 50-metrowego basenu. Jeżeli jest w nim kilkadziesiąt osób, no to nie sposób zobaczyć, że ktoś ma kłopoty, ktoś zaczyna tonąć.
Powiem tak, jeżeli chodzi o kwestie używania telefonów, tabletów czy innych urządzeń elektrycznych, są specjalne pogadanki, nawet rozporządzenia, zarządzenia kierownictwa kompleksu sportowego SDS zakazujące właśnie używania takich urządzeń przez ratowników. Są też doprecyzowane już przez nas wewnętrznie przepisy, które sugerują, żeby ratownicy często robili obchody, korzystali z tych stanowisk ratowniczych, no i prowadzili stałą obserwację lustra wody i osób przebywających w basenach. Mówię o tym doszczegółowieniu, ponieważ rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych nie mówi o takich szczegółach. Tam jest tylko zapis o tym, że ratownicy powinni na basenie być, dlatego cały czas staramy się, żeby jakość tej pracy i bezpieczeństwo użytkowników były na jak najwyższym poziomie.
Proszę
stąd właśnie, w tym duchu wszystkim dodatkowa osoba, czyli dodatkowa para osób, która będzie czuwać nad bezpieczeństwem kąpiących się.
Czyli rozumiem, że ratownicy nie mogą używać telefonów komórkowych, innych urządzeń elektronicznych, nie. Przeglądać i czy wprowadzono teraz takie już wymogi, żeby jeden z ratowników siedział zawsze na wieżyczce, drugi chodził wokół basenu, czy to jest jednak nieuregulowane?
Czy, tak jak powiedziałem, my doprecyzowaliśmy ten ogólny zapis ministerialny, tak aby właśnie te obchody, korzystanie z wieżyczek ratowniczych odbywało się na bieżąco i ratownicy jakby powinni się do tego stosować, także takie zapisy istnieją, no bo jakby to nie jest tak, że my nagle po tym jednym zdarzeniu zmieniamy cały system pracy, bo przecież przez kilka lat ten basen już funkcjonuje i ratownicy pracują tam cały czas, więc jakby mają wytyczne, mają znane swoje obowiązki i według tych kryteriów pracują, powinni pracować i będą pracować i będą wykonywać swoje obowiązki. Wszystko po to, aby użytkownicy byli bezpieczni.
I ostatnia kwestia, czy duży i mały basen, czyli 25-metrowy i 50-metrowy są objęte monitoringiem i czy jest to taki monitoring, bo jest, czy jest to też monitoring, który służy lepszej pracy ratowników?
Jeżeli chodzi o kwestię, to jest troszeczkę...
Coś słabo pana słyszymy, halo?
Halo.
O, teraz, słyszymy? Teraz. Jeszcze raz proszę zacząć, tak.
Jeżeli chodzi o kwestię monitoringu, no jest to taka skomplikowana i złożona historia, ponieważ cały kompleks SDS-u monitorowany jest przez ponad 100 kamer, stricte na teren Niecki basenowej i tak zwaną plażę wokół floating areny, skierowanych jest 12 kamer. One nie są kamerami, z których korzystają ratownicy, natomiast rozważamy i będziemy dążyć do tego, żeby stworzyć właśnie takie specjalne stanowisko w pomieszczeniu ratowników, które da szansę kolejnej dodatkowej osobie obserwować to, co się dzieje na monitoringu. No to byłaby na pewno jakieś ułatwienie i kolejna dodatkowa para oczu, która czuwa nad bezpieczeństwem użytkowników, jednakże no, wymaga to trochę czasu sprawdzenia możliwości technicznych, technologicznych, włączenia tych kamer jakby do systemu, który już teraz istnieje, takiego ogólnego monitoringu. Także no, na pewno nie jest to kwestia dni, żeby coś takiego wprowadzić. Musimy przeanalizować sytuację, ale taki wariant jest rozważany.
A proszę powiedzieć jeszcze na zakończenie, 3 ratowników na dużym basenie od kiedy?
3 ratowników na dużym basenie tak naprawdę już na dniach. Myślę, że od grudnia to na pewno.
Dariusz Sadowski, Urząd Miasta Szczecin. Czekamy na komentarze słuchaczy. Czujny 510-37-32, 510-37-36. Do usłyszenia, dziękuję.
Pozdrawiam, do usłyszenia.
A my za chwilę będziemy rozmawiali o światłach w naszych pojazdach, ale najpierw o braku również świateł, ale na tablicy informacyjnej. Posłuchajmy.
Jarek ze Szczecina, pozdrawiam, czas reakcji. Bardzo proszę o odpowiedź na pytanie, dlaczego od kilku dni nieczynny jest system informujący o korkach w wjeździe do Szczecina. Wszystkie tablice są czarne. O tyle jest to istotne, że jest problem z ulicą Granitową, tam nie można jechać. Kierowcy nie mają zielonego pojęcia, a tu żadnej informacji. Dziękuję, pozdrawiam.
No i my także otrzymaliśmy na razie prawie żadne informacje, bo szczątkowe. Jest jakiś kłopot z serwerem, tak nas Urząd Miasta poinformował. No i kłopot jest i kierowcy także mają kłopot i na razie tak to wygląda. Jeszcze jedna tablica, nieco mniejsza i pojedyncza sztuka, pętla turkusowa.
Witam, Tomek z tej strony. Taka tablica informacyjna dotycząca odjazdu i autobusów i tramwajów, nieczynna, owinięta czarnofolią, już też od długiego czasu jest na turkusowej. Ludzie biegają z peronu na pewno, nie wiedzą, który tramwaj też odjedzie. Dziękuję, pozdrawiam.
No i z tą tablicą jest duży kłopot. Polega on na tym, że jakiś wandal rozbił ją po prostu prawdopodobnie cegłą i kłopot jest z naprawą. I dopiero możemy w grudniu zobaczyć tę tablicę działającą i to jeszcze nie wiadomo, czy na początku, czy na koniec grudnia, ale rzeczywiście kłopot jest. A teraz ważna informacja dla kierowców.
Witam, Radek Szczecin. Przy remontowanym wiadukcie na Kijewie utworzył się straszny korek ze względu na kolizję, która powstała na pasie włączającym się do Szczecina od strony Gdańska. Niestety państwo, którzy uczestniczyli w kolizji, nie zjechali, tylko stoją na tym pasie łączającym się i z tego względu utworzył się ogromny korek.
Dziękujemy, proszę mieć to na uwadze. Serdecznie pozdrawiamy. Na wszystkie informacje czekamy pod czujnym 510-37-32. A teraz witam podinspektora Stanisława Sajko, eksperta w Komendzie Wojewódzkiej Policji. Dzień dobry, w Wydziale Ruchu Drogowego.
Witam serdecznie.
Posłuchajmy telefonów, wrócimy do sprawy, którą wywołał słuchacz.
Powodem wypadków są bardzo źle ustawione światła oślepiające jadących z naprzeciwka. Od kilkunastu lat w Polsce obowiązuje jazda na włączonych światłach mijania przez całą dobę. Te pojazdy są widoczne całą dobę i uważam, że powinny być widoczne również dla funkcjonariuszy policji. Mam prośbę. Porozmawiajcie państwo, poproście komendanta wojewódzkiego policji, żeby swoich funkcjonariuszy na te sprawy uczulił. Zatrzymanie kierowcy, który ma źle ustawione światła do kontroli drogowej, jeżeli stanie się powszechne, podejrzewam, że spowoduje natychmiastową poprawę sytuacji. Nikt nie lubi być kontrolowany przy okazji ważność gaśnicy i wszelkie inne rzeczy. Mogą być kłopoty. W związku z tym każdy zadba o to. Sądzę, że będzie miał światło ustawione prawidłowo.
Dzień dobry. Stanisław z tej strony. Wszyscy widzą, że są światła nieustawione, a policja musi mieć aparaturę. Przecież widać, że jest źle ustawione, więc się zabiera dowód rejestracyjny. A niepotrzebne są urządzenia. Urządzenia to dopiero potrzebne są, jak się bada na stacji diagnostycznej. Dziękuję, pozdrawiam, do widzenia.
Witam, Wiesław, kierowca. Przez analogię do sprawdzania bieżnika policja powinna reagować na źle ustawione światła. Na każdym odcinku płaskim widać, kto ma dobrze, a kto ma źle ustawione te światełka. I przez analogię do sprawdzania bieżnika, kierować sprawę od razu na warsztat do prawidłowego ustawienia. Kłaniam się, do widzenia.
Tyle nasi słuchacze, a temat rzeczywiście jest istotny, ponieważ ciemnica, mówiąc kolokwialnie, zaczyna się już po godzinie 16, no i czasem jest opad śniegu, pojawi się, ale deszczu już się zdarza. Rano również jest ciemno, więc ważne są ustawione dobrze światła. Podinspektor Stanisław Sajko, ekspert w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji. Panie inspektorze, czy policjanci, gdy widzą naocznie, że ktoś ma te światła niewłaściwie ustawione, mogą zainterweniować, czy jeżeli nie mają specjalistycznego sprzętu w radiowozie, nie ma możliwości takiej interwencji?
Tutaj się kłania pojęcie, tak, widzą naocznie, stwierdzają, czy nie stwierdzają i tak dalej. Stwierdzić, że są te światła ustawione nieprawidłowo, nie jest tak łatwo, tak? Natomiast policja oczywiście ma możliwość skierowania takiego pojazdu, jeżeli stwierdzi, że te światła nie są ustawione prawidłowo, tak? Niepotrzebna jest aparatura różnego rodzaju. Artykuł 132 ustawy Prawo o ruchu drogowym mówi, że stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, tak, że pojazd zagraża bezpieczeństwu w ruchu drogowym lub porządkowi w ruchu, więc nie musi stwierdzić, ale wystarczy przypuszczenie uzasadnione. Więc jeżeli oślepia kierujących, tak, jeżeli policjant stoi, te światła oślepiają, jak najbardziej ma to uzasadnione przypuszczenie, że te światła mogą być ustawione nieprawidłowo i ma oczywiście możliwość skierowania takiego pojazdu na dodatkowe badania techniczne i to policjanci oczywiście robią.
Czy w związku z aurą i z tym szybko zapadającym zmrokiem jest właśnie teraz wskazanie, żeby częściej policjanci patrzyli na pojazdy pod kątem właśnie oświetlenia prawidłowego?
Z roku ogólnie prowadzimy takie działania Twoje światło, Twoje bezpieczeństwo. Są to działania ogólnopolskie prowadzone, gdzie na stronach internetowych jest wykaz stacji diagnostycznych w każdym województwie, gdzie można podjechać za darmo, sprawdzić sobie ustawienie tych świateł, tak? Więc takie działania również w tym roku będziemy prowadzić, tak? One będą chyba od 21 listopada w naszym województwie prowadzone. Więc proszę tutaj oczywiście monitorować, tak, strony internetowe, komunikaty różnego rodzaju, te wykaz tych stacji diagnostycznych, gdzie za darmo będzie można zrobić taki przegląd, jak najbardziej będzie. My, oczywiście policjanci, tak, w codziennej służbie zwracają uwagę na ustawienie światła, na oświetlenie i wiele innych rzeczy. I nie jest to w jakimkolwiek stopniu pomijane, jeżeli chodzi o to oświetlenie zewnętrzne pojazdu. Szczególnie teraz w tym okresie jesienno-zimowym, gdzie naprawdę jest to jeden z ważniejszych elementów, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, ta widoczność na drodze.
No właśnie, o tym mówił nasz słuchacz w pierwszym telefonie. Pan inspektor Stanisław Sajko, ekspert w Komendzie Wojewódzkiej Policji Wydział Ruchu Drogowego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
A my jeszcze ten temat będziemy kontynuowali, bo porozmawiamy o tym, jakie my błędy jako kierowcy popełniamy, jeżeli chodzi o ustawianie świateł. Naszym gościem będzie Marek Młodorzeniec, ekspert motoryzacyjny i biegły sądowy w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Panie Marku, jakie najczęściej kierowcy popełniają błędy, jeżeli chodzi o światła, jeżeli chodzi o ich ustawienie i z czego one wynikają?
Wynikają często z niewiedzy, a czasami z lenistwa. Tak to trzeba nazwać.
Niewiedza polega na przykład na tym, że sami wymieniają żarówkę i odwrotnie zakładają żarówkę.
No chociażby, czy jest to trudne, bo żarówka ma takie wycięcia i gniazdo reflektora, no ale zdarza się odwrotne
ale
założenie.
Ale dla chcącego nic trudnego mi też się zdarzyło.
I wtedy zamiast to światło oświetlać drogę, no oświetla właśnie nam niebo i świeci nam prosto w oczy. Kolejny przykład to są samochody, gdzie jest regulator położenia reflektorów w zależności od obciążenia. Konia z rzędem temu, kto pokaże, że korzysta z tego regulatora. Tak, ustawiam najwyżej i wystarczy włożyć do bagażnika trochę zakupów, czy obciążyć tylne siedzenie i już światła świecą nam prosto w oczy, zamiast oświetlać jezdnię. Mało tego, jest bardzo niebezpieczna tendencja wśród młodych kierowców zakładanie do starszych samochodów lamp, które mają oświetlić lepiej drogę i są to takie pseudo lampy ksenonowe. Jest to niedopuszczalne, bo montaż reflektorów ksenonowych wiąże się z całym układem poziomującym i tam wtedy tych świateł nie musimy ustawiać, zrobi to za nas system, ale niestety takie się w starszych samochodach cuda zdarzają.
A słyszał pan o światłach do jazdy dziennej, które również podlegają regulacji, czy to są światła nieregulowane?
Nie, światła do jazdy dziennej określają przepisy, jak te światła mają być skonstruowane, jak mają być zamontowane w pojeździe. To nie są światła służące do oświetlenia drogi. To są światła, które mają informować innych uczestników drogi, że zbliża się pojazd, poprawić jego możliwość jego dostrzeżenia.
Panie Marku, warto na zakończenie polecić naszym słuchaczom, żeby zgłaszali się po prostu do punktów, gdzie można te światła ustawić i po prostu być bezpieczniejszym na drodze i zapewniać bezpieczeństwo innym. Pan pewnie w swojej praktyce biegłego sądowego zetknął się ze sprawami, w których właśnie oślepienie światłami powodowało poważne wypadki.
No i to niejednokrotnie, także to nie jest kwestia tylko naszego bezpieczeństwa, ale bezpieczeństwa innych uczestników drogi, a może się zdarzyć tak, że ten olśniony, bo tak to się fachowo nazywa, kierowca straci panowanie nad pojazdem i zderzy się z czołowo czy czołowo-bocznie z nami. Światło to jest bardzo, o czym mówił pan Stanisław Sajko, bardzo istotny element bezpieczeństwa, szczególnie w tych warunkach jesiennych i jesienno-zimowych i zachęcam do tego, żeby o te światła zadbać.
A z nami jest pan Robert. Dzień dobry.
Dzień dobry. Panie redaktorze, zauważyłem w starszych samochodach zakładane są LEDy, tak zwane światła do jazdy dziennej, tylko że one są inaczej. Powinny być zamontowane, jak się przyłączy na światła mijania, żeby one gasły. Ale grono tych samochodów tych wymagań nie spełnia. Po prostu jeżdżą i na światłach do jazdy dziennej i do światła mijania. To jest jedno, a drugie nadmiernie używamy świateł przeciwmgielnych przednich. I to po prostu, na to też powinna policja nasza reagować.
No właśnie, dziękuję. Ja dodam też, że nadmiernie używamy tych tylnych, zapominamy w mieście, że oślepiamy kierowców, prawda, tak, którzy jadą za nami w korku, w kolumnie samochodów. Ale generalnie pan Robert ma rację, prawda? Używanie świateł mijania i tych samodzielnie często montowanych do jazdy dziennej jest niedopuszczalne.
Nie, one powinny, te światła do jazdy dziennej, jeśli zostają włączone światła mijania, powinny zmniejszyć swoją intensywność świecenia i tak to jest we współczesnych samochodach konstruowane. Niestety niektórzy użytkownicy samodzielnie montują i jest to jako oddzielny element włączany, a potem osobnym wyłącznikiem i potem przy włączeniu świateł mijania te światła do jazdy dziennej nie są, mówiąc krótko, przygaszamy. Natomiast jeśli ja jeszcze pozwolę sobie, panie redaktorze, te światła tylne przeciwgłowe mogą być używane tylko wtedy, jeśli widoczność spada poniżej 50 metrów. Inaczej to powoduje skupienie wzroku i również olśnienie i powoduje rozproszenie uwagi kierującego. W Niemczech jest to bardzo mocno przestrzegane i bardzo mocno karane. No u nas niestety na porządku dziennym. Lekka mgiełka, zamglenie, już mamy włączone tylne światła przeciwgłowe.
Sławek opuścił stanowisko służbowe i słusznie już wrócił. Może jeszcze mamy jedno pytanie czy uwagę naszego słuchacza. 510-37-36. Patrzymy, napięcie rośnie. Jest słuchacz. Dzień dobry.
Witam, Kacper ze Szczecina. Mam pytanie odnośnie tych świateł do jazdy dziennej, tych śmiesznych LEDów. Czy prawo jakby reguluje wielkość tych świateł?
A do czego pan pije? Czy widział pan takie po prostu wypasione, można powiedzieć, że aż oślepiały?
Raczej chodzi mi o takie bardzo malutkie, niewielkie światełka zamontowane u dołu przedniego zderzaka.
No właśnie, Marek Młodorzeniec. Panie Marku, jak to jest z tymi światłami? Są przepisy regulujące,
nie,
jak to powinno wyglądać?
No oczywiście, że są, bo takie światła muszą być, poza tym, że odpowiadać określonym parametrom mocy, muszą posiadać znak homologacji. To nie może być jakaś domowa konstrukcja. W tej chwili nie potrafię odpowiedzieć, muszę zajrzeć do przepisów, jaka jest wymagana.
W każdym razie to jest weryfikowane podczas przeglądu rejestracyjnego,
oczywiście,
prawda?
Oczywiście, tylko przypomnę, że odległość krańców tych świateł przednich świateł do jazdy dziennej nie może być mniejsza niż 51 cm, także na to też proszę zwrócić uwagę, nie można tych dwóch świateł umieścić obok siebie i udawać, że wszystko jest dobrze.
Dziękuję za rozmowę. Czy jeszcze mamy pana Mariusza? Dzień dobry, panie Mariuszu.
No, witam. Dzień dobry, panie Przemku. Ja tylko nie z taką właśnie moją
panie Januszu, uwagą, akurat, ponieważ... ale to nic.
Przepraszam bardzo. Panie, z taką uwagą, ponieważ słuchałem wszystkiego wypowiedzi jednego ze słuchaczy, który powiedział, że dziwi go to, że w większości samochodów występuje taka sytuacja, że kiedy palą się światła dzienne, czyli te LEDowe, które są w tej chwili bardzo popularne w samochodach, to po włączeniu świateł mijania te LEDowe nie są wyłączane. No ja się z takim czymś nie spotkałem. Posiadam sam auto takie w miarę nowej generacji, które jest wyposażone w światła dzienne, LEDowe i automatycznie przełączające się na światła mijania, czyli te podpowiedzi używane i te światła dzienne LEDowe świecą się praktycznie cały czas, całą dobę. Nie ma chyba czegoś takiego, jak system, który powinien odłączyć światła dzienne LEDowe w momencie, kiedy przełączają się na światła mijania. One się palą permanentnie przez cały czas. Według tego, co ja to obserwuję.
Zmniejsza się ich intensywność świecenia. Często to wtedy te światła do jazdy dziennej pełnią rolę świateł pozycyjnych. I stąd to świecenie cały czas tych świateł, które raz są światłami do jazdy dziennej, a drugi raz spełniają rolę.
Tylko zmniejszą intensywność kiedy włączamy mijania. No właśnie, ale z drugiej strony, panie Marku, są amatorzy elektrycy, którzy tak podłączają te instalacje, że niestety efekty potem widzimy na drodze. Na przykład ktoś hamuje i włączają mu się światła jazdy wstecznej. Ktoś hamuje właśnie, to włączają mu się kierunkowskazy. Widziałem na drodze takie różne cuda, więc takich cudów nie powinno być, ale się zdarzają. Dziękuję za rozmowę.
Zdarzają się tutaj rola diagnostów prowadzących badania techniczne, żeby takie sytuacje eliminować. A jeśli widzimy coś takiego, czasami to jest zwarcie jakieś w instalacji, zawilgocona instalacja. Zwróćmy temu kierowcy uwagę, że ma jakiś problem z oświetleniem. To dla bezpieczeństwa nas wszystkich.
Słuchacze są najważniejsi. Jeszcze pan Arkadiusz. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja mam takie pytanie i niech to będzie też puenta tej naszej rozmowy. Jak nazwać takiego kierowcę, który wjeżdża na prom do Szwecji i ma jedno światło nieczynne, drugie mu świeci po gwiazdach i zapytany, czy wie, że ma tylko jedno światło, on mówi, tak, tak, wiem, już tak długo jeżdżę.
No to rzeczywiście nie wymaga komentarza, panie Arku. Dziękujemy, miejmy nadzieję, że to najlepszym komentarzem
sobie z nim dadzą szybko radę.
Byłby mandat. I jeszcze pan Włodzimierz.
Dzień dobry państwu. Tutaj taka sprawa, że policja nie chce sprawdzać, bo potrzebne są urządzenia i tak dalej, specjalistyczne. Guzik, prawda. Zadam o ludu w ciemnej komunie. Ja jeżdżę od 1982 roku motocyklem, potem samochodem. Milicjanci sprawdzali ustawienie świateł. Normalnie prawa fizyki obowiązujące. Wiadomo, jak daleko światło ma sięgać. Jak milicjanci to sprawdzali? Wozili ze sobą tyczki. Składane takie tyczki, jak nunczaku się składa, jak namiotowe. Były trzy podziałki. Ustawiali bodajże, chyba ja dobrze pamiętam, od świateł, od reflektoru odmierzali, na tyczce mieli podziałkę, chyba 2 metry. Stawiali prostopadle do jezdni, do samochodu równolegle i była podziałka światła dzienne, światła mijania. I po prostu klient uruchamiał samochód, włączał światła i wiadomo była linia górnego zasięgu świateł, pokazywała, czy jest za wysoko, czy jest za nisko, nie było problemu. W tej chwili już ludzie zapomnieli fizyki, potrzebują jakieś urządzenia. A poza tym w każdym warsztacie samochodowym była taka linia na ścianie namalowana i linia, gdzie samochód miał stawać, linia reflektorów. Włączało się światła, było ustawiane. Dziękuję, miłego dnia.
Dziękujemy bardzo, miłego dnia. Panie Marku, pan pamięta to, o czym mówił nasz słuchacz?
Pamiętam, tylko zmieniła się konstrukcja reflektorów, panie redaktorze. No teraz jeszcze przy światłach LED-owych, reflektorach LED-owych adaptacyjnych, to w ogóle to się nie trzyma jeden koniec z drugim. Nie chcę powiedzieć bardziej
dobitnie. A jak to jest z tą kartką? W kratkę papieru właśnie, że też no, można ustawić.
Była kartka przykładana niekoniecznie w kratkę, tam gdzie były reflektory ze szkłem tak zwanym ryflowanym i była wyraźna granica światła cienia, wystarczyło przyłożyć kartkę, żeby przytłumić to świecenie i było widać, czy to się mieści na tej linii, czy się nie mieści. Obecnie mamy coraz częściej klosze poliwęglanowe, innego rodzaju żarówki, także tam to już poszło do lamusa.
Ważne jest...
Stacja diagnostyczna, nawet jeśli mamy za to zapłacić, to nie są koszty wysokie, natomiast no, bezpieczeństwo przede wszystkim.
Ważne jest, żeby pamiętać o tym ustawieniu świateł, żeby pojechać na przegląd techniczny, sprawdzić sobie te światła u diagnosty. To naprawdę niewiele kosztuje, oznacza nasze bezpieczeństwo. No i trzeba przypomnieć, że policjanci, jeżeli mają wątpliwości co do ustawienia świateł w jakimś pojeździe, mogą skierować właśnie na badanie techniczne taki pojazd. Dziękuję panu za rozmowę. Marek Młodorzeniec,
bezpiecznej drogi.
Ekspert motoryzacyjny i biegły sądowy w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. To jest czas reakcji, a my teraz wędrujemy do przychodni. Jest przy naszym telefonie Natalia Andruczyk, rzeczniczka prasowa Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki. Dzień dobry.
Dzień dobry panie Januszu, dzień dobry państwu.
Pan Łukasz napisał do nas, że we wtorek chciał się zarejestrować do lekarza rodzinnego, należy do przychodni Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy przy Kopernika. Usłyszał, że najbliższy termin to 26 listopada. Pisał, że rozumie, że jest okres, gdzie panuje grypa i mogą być kolejki, ale 13 dni to chyba żart. Ja przypomnę, że my rozmawialiśmy z Małgorzatą Koszur ze Szczecińskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. No i pani Małgorzata poinformowała nas, że nie ma takiego przepisu, który by wyznaczał ostateczny, maksymalny termin wizyty u lekarza rodzinnego. To już wiemy, ale wiemy też, że z praktyki wielu przychodni wynika, że przyjmowani są pacjenci nawet nie zapisani do lekarza, jeżeli sprawa jest pilna. Ja dowiedziałem się od pana Łukasza poza anteną, że jemu chodziło o skierowanie do lekarza specjalisty i pewnie stąd ten odległy termin. A jak to wygląda po państwa stronie? Czy 13 dni to jednak nie za dużo?
Faktycznie jakby czas oczekiwania pacjenta do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej nie jest określony, ale powinien być uzależniony od jego stanu zdrowia. W przypadku, w którym prowadzimy taki terminarz, harmonogram przyjęć, mogło się zdarzyć tak, że tutaj słuchacz otrzymał pierwszy wolny termin. Bo pamiętajmy o tym, że oprócz takich nagłych przypadków lekarz podstawowej opieki zdrowotnej prowadzi także pacjentów chorych przewlekle. Pacjenci zgłaszają się w przeróżnych sprawach, w sprawach, nie wiem, badania, skierowania, kończą się recepty i pacjent na przykład może poczekać, ale rzeczywiście mamy sezon tutaj taki wzmożony, bardzo dużo wirusów, chorób, pacjenci zgłaszają się z gorączką, ze złym samopoczuciem, faktycznie jest pacjentów bardzo dużo. I w związku z tym my codziennie, tak naprawdę u każdego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, mamy zostawionych 6-8 wolnych miejsc dla tych nagłych pacjentów. Mało tego, jeżeli pacjent zgłasza, że on potrzebuje pilnej konsultacji, potrzebuje pilnie dostać się do lekarza, to panie w rejestracji zawsze udzielają takiej informacji: w porządku, proszę porozmawiać z lekarzem, czy ten stan faktycznie wymaga nagłej konsultacji. Tutaj, jeżeli mówimy o tej konkretnej sytuacji, to był wtorek. Ja przypominam, że poniedziałek okazał się dniem wolnym, kiedy lekarze podstawowej opieki zdrowotnej nie pracowali, w związku z czym pacjentów zapisanych na poniedziałek trzeba było przerejestrować na inne dni. Tutaj nam się ta kolejka troszkę zwiększyła. Natomiast ja rozmawiałam z paniami w rejestracji. Wiem, że jeden z lekarzy przyjął we wtorek 70 pacjentów. Także naprawdę w sytuacjach, kiedy pacjenci wymagają tej pilnej konsultacji, no nie są odsyłani i są przyjmowani. Dodatkowo są trzy możliwości zarejestrowania. Oprócz tej takiej najbardziej powszechnej osobiście, możemy się zarejestrować telefonicznie oraz przez internet.
Natalia Andruczyk, rzeczniczka prasowa Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Zachodniopomorskiej Centrum Leczenia i Profilaktyki. Dziękuję za te wyjaśnienia.
Dziękuję serdecznie.
Do usłyszenia. To jest czas reakcji 12.52. Teraz przy naszym telefonie Zbigniew Mytkowski, zastępca dyrektora Szkoły Podstawowej nr 35 przy ulicy Świętobożyców w Szczecinie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie dyrektorze, dzwonię do pana w imieniu rodziców. Otrzymaliśmy dwa maile, wcześniej był też telefon. W szkole podstawowej, napisała pani Barbara, numer 35, nie ma SKS-u, czyli szkolnego koła sportowego. W ubiegłym roku był, pytałam nauczycieli WF-u dlaczego, nie odpowiedzieli. I jeszcze pan Patryk, na pytanie mojej córki do nauczycieli w tej sprawie, dziewczynka usłyszała, bo nie ma sali. Jak to jest, panie dyrektorze, rzeczywiście w SP 35 nie ma zajęć SKS-u?
No nie jest to do końca prawdą, dlatego że szkoła jest bardzo duża. W szkole uczy się ponad 1400 dzieci i zajęcia dydaktyczne, takie, które są związane z planem lekcji, kończą się o godzinie 16.30, 17.15. I zajęcia, które oferujemy, dzieciom, uczniom klas starszych, no nie do końca są w godzinach atrakcyjnych, ale na ile jest to możliwe, te zajęcia się odbywają. Odbywają się zajęcia z koszykówki, z siatkówki, z lekkiej atletyki. W szkole mamy, głównie mamy koszykówkę, lekką atletykę i z tych dyscyplin są prowadzone klasy usportowione. Te klasy usportowione funkcjonują od czwartej klasy do ósmej. W szkole jest około 100 godzin na usportowienie. I te 100 godzin na usportowienie generuje też zapotrzebowanie na salę, na halę sportową. I my tym klasom też musimy zapewnić halę sportową. I no, nie ukrywam, że na takie zajęcia inne zostaje bardzo, bardzo mało miejsca na sali. I jeżeli powstają jakiekolwiek luki, to do hali sportowej wchodzą maluszki, dzieci z 1-3, bo te dzieci chcą mieć zajęcia wychowania fizycznego.
Panie dyrektorze, zostało nam 45 sekund. Proszę powiedzieć na zakończenie, ile zajęć SKS-u, ile godzin jest dla właśnie dzieci powyżej trzeciej klasy, do klasy ósmej już teraz?
Powyżej trzeciej klasy jest około 18 godzin SKS-u. Ale chcę jeszcze powiedzieć, że no SKS-u, to jest taka nazwa potoczna SKS.
18 godzin tygodniowo, rozumiem, czy...
Tygodniowo. Są to głównie zajęcia z piłki nożnej, z lekkiej atletyki i z siatkówki.
Czy będzie lepiej?
Nie sądzę, żeby było lepiej, zważywszy właśnie na sytuację, jaka jest związana z halą sportową. Na taką potężną szkołę, jaką jest szkoła 35, to powinniśmy mieć jeszcze jedną taką halę sportową.
Dziękuję za te wyjaśnienia. Zbigniew Mytkowski, zastępca dyrektora Szkoły Podstawowej nr 35 przy ulicy Świętobożyców. Do usłyszenia.
Dziękuję, do usłyszenia.
My również dziękujemy słuchaczom. Czas reakcji w poniedziałek po 12:00. Obecność obowiązkowa.